Wolą mieszkańców jest, żeby nie oddawać parku na własność. Mieszkańcy to traktują nawet jak srebra rodowe. To jest ostatni kawałeczek dojścia do jeziora, do którego już wszystko zostało wyprzedane. Co do metra kwadratowego. Nikt nie ma dojścia do jeziora dookoła.
Jestem za fundacją. Niech fundacja będzie, ale nie na własność. Zmieni się właściciel fundacji i to sprzedadzą. Dlaczego chcą akt darowizny? Po co? Po co?
Podaj dalej, część pierwsza. Zebranie we wsi.
Zapraszamy do środka, bo chcemy zacząć już. Pączki są od Grzegorza, naszego podopiecznego, a kokosanki od Asi. Bardzo dziękuję, że przyszliście Państwo do nas i chcielibyśmy Was ugościć, pokazać, co już udało nam się zrobić. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka, podaj dalej, imienia mojego taty, świętej pamięci, od kilku lat prowadzi szeroko zakrojone działania związane z modernizacją budynku oraz zagospodarowaniem terenu w Wąsoszach i naszym celem jest stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i w pełni dostępnej przestrzeni służącej osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom regionu oraz wszystkim odwiedzającym to miejsce. Wszystkie działania realizujemy zgodnie z prawem i w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami, m.in. z konserwatorem zabytków. Województwo Wielkopolskie, tą nieruchomość z parkiem, przekazało gminie w darowiźnie z konkretnym celem, czyli to nie jest nieruchomość, którą gmina może sprzedać, z której może być jakiś biznes, to jest nieruchomość na konkretny cel. Nierealizowanie tego celu może skutkować odwołaniem tej darowizny, czyli ten teren, ten park może wrócić do województwa wielkopolskiego. W 2018 roku Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej zaproponowała gminie Ślesin zagospodarowanie tej nieruchomości tu w Wąsoszach. Przyszliśmy z konkretnym pomysłem, przyszliśmy z konkretną deklaracją, co chcemy tu zrobić i z deklaracją również, że zawsze będzie to miejsce dostępne dla mieszkańców.
Tak? My jesteśmy tutaj miejscowi, my to wszystko bardzo dobrze
ale
robimy.
Ale my jesteśmy miejscowi i inni nasi widzowie i odbiorcy.
Nie, to jest tylko i wyłącznie dla miejscowych. Ta fundacja chce nam zabrać dojście do jeziora, ostatnie dojście do jeziora. My między innymi o to walczymy. My nie jesteśmy przeciwko fundacji. My jesteśmy przeciwko przekazaniu tego, co burmistrz wcześniejszy nie dał do informacji ani rada, to, co mają zamiar zrobić. Chcemy wiedzieć, czy to... Proszę panią, dzisiaj jest ta ziemia gminy. Jutro będzie czyjaś. Jeżeli jest własność, nie ma dyskusji.
Rok 2021, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej zakończyła pierwszy etap remontu i uruchomiła tą właśnie część rehabilitacyjną. W tym samym roku przygotowaliśmy wniosek również do PFRON-u o środki na utworzenie mieszkań dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, żeby dokończyć remont, bo tam właśnie mają być mieszkania wspomagane dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Ten wniosek niestety został odrzucony, ponieważ warunkiem otrzymania dotacji było prawo własności do nieruchomości. Poprosiliśmy poprzednią Radę Miasta i Gminy Ślesin i pana burmistrza, zwróciliśmy się z prośbą o przekazanie tej nieruchomości na własność. Cały czas mamy umowę użyczenie, która jeszcze trwa, ale te warunki spowodowały, że odważyliśmy się o to poprosić i spotkaliśmy się z wielkim entuzjazmem i Rady, i pana burmistrza Zaborowskiego, bo widzieli nasze starania, widzieli to, jak staramy się też o pieniądze, które przynosimy do gminy, jak też powstają nowe miejsca pracy.
Ja jestem nowym burmistrzem, spotkałem się z sytuacją ze staną podobnie i obecnej radni, z nowej rady miasta gminy Ślesin. Sytuacja wygląda tak. W 2023 roku na wniosek pana burmistrza, mojego poprzednika, Urząd Marszałkowski, tak jak pani prezes wspomniała, wyraził zgodę na zmianę celu przeznaczenia darowizny. Mówimy o obiekcie tutaj w Wąsoszach, gdzie jest zapisany jasny cel, że ta nieruchomość może być tylko w formie pomocy społecznej, w tym szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym. To zadanie w imieniu gminy Ślesin, czy dla gminy Ślesin, realizuje fundacja. Jeżeli to zadanie przestanie być realizowane, darowizna zostanie cofnięta. Czyli cały ten teren, włącznie z parkiem, z tym budynkiem, wróci do województwa wielkopolskiego. Analizuję wszystkie dokumenty. Nie mamy jeszcze pełnej opinii prawnej, jak możemy z tym tematem dalej postępować.
Mieszkańcy podejrzewam, że nie zgodzą się. A burmistrz, jak zrobi Rada Miasta Ślesina, to będą mieli swoje sumienia.
Przypisujecie nam Państwo złe intencje.
Nie przypisujemy, niech
pani no tak, no bo Pan cały czas mówi o tym, co my zrobimy, nie, że tak zrobimy, że sprzedamy i tak dalej. Chcemy stworzyć coś wspólnego, co będzie nam wszystkim służyło.
Możecie to dzierżawić, możecie to użytkować. To jest kawał naszej historii dziedzictwa. Boimy się o to, że to stracimy.
Każdy z nas w domu albo miał, albo ma osobę niepełnosprawną i wiemy, jak wygląda opieka nad taką osobą. Wiemy też, że fundacja funkcjonuje od kilku lat na terenie właśnie parku w budynku. Po prostu chcielibyśmy, żeby ten park był zagospodarowany tak, jak należy, żeby był parkiem po prostu, niezarośniętym kawałkiem lasu. Nazywał się Dworski. W tej chwili jest to historyczny park. Powstał w XIX wieku. Cały ten teren był organizowany przez rodzinę Mierzyńskich, którzy tutaj byli właśnie właścicielami tych dóbr i nasi przodkowie uczestniczyli również w zagospodarowaniu tego, czyli sadzili drzewa, organizowali tam alejki i to było takie piękne miejsce, z którego oni też mogli właściwie bezpłatnie korzystać.
Tam, gdzie są osoby niepełnosprawne, jest światełko ze wszystkim i ja nie neguję tego, że tak nie powinno być, ale szanujmy to, co mamy najcenniejszego. To są naprawdę nasze dobra, które służą wszystkim, nie tylko fundacji, ale i mieszkańcom.
Ja nie widzę, żeby tam wisiały kutki. Ja widzę, jak zmieniła się przestrzeń nad jeziorem. Po wyborach burmistrza zostałam sołtysem miejscowości Licheń Stary. Ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. Coś tam było, podaj dalej, coś tam ten. Moje znajomej córki są wolontariuszkami, ale to tak po prostu przez lata przechodziło. Ja pamiętam obiekt, jak jeszcze byli nauczyciele, bo moja siostra akurat była wtedy studentką. On wtedy już wyglądał źle, więc fajnie, że się znalazł ktoś, kto znalazł na to pomysł, fundusze. Jestem pod dużym wrażeniem, a nie nawet samego obiektu, tylko tych ludzi, którzy tam są. Bo obiekt to jeszcze nie wszystko. Oni odzyskali wiarę w siebie. Ja szczerze miałam przez chwilę myśl, czy daliby mi usiąść na wózek, jak z ich perspektywy, bo oni są pogodni, wstają, poprawiają koronę, idą dalej. I jeżeli tamta rada przygotowała na przekazanie ośrodka, żeby mogli zająć się i dalej prowadzić, bo tu jest takie przeciągnięte w czasie, no bo nie wprowadzi się ktoś na 2-3 lata i powiedzą, że słuchaj, no czas, żebyś się wyprowadził, bo my zmieniamy plany. Cofając się do lat któryś, gdzie tam czytają te wszystkie historie, to nie było taka fajna historia. To była pańszczyzna, to było wszystko. Ja rozumiem, jak mój dziad, moja babka, moja prababka, bo jeszcze pamiętam, pracowali na roli. To jest całkiem inna historia. Jeżeli szarpiemy się o coś, co było pana, nie w tą historię idźmy. Idźmy w to, co dzisiaj dla nas. Przecież mają takie możliwości, jeżeli ktokolwiek by zachorował, cokolwiek by się stało, to jest to tu, nie w Polsce, kiedy ja z moją mamą musiałam jeździć co drugi dzień 300 kilometrów. Zacznijmy w tą stronę iść. Jeżeli już mamy coś pod domem, mamy to zrobione dobrze. Jeżeli jest mówione, będzie zapis, że macie dostęp do jeziora, że jeżeli cokolwiek zadzieje się z fundacją, to wchodzi to z powrotem na majątek gminy. No to chyba jest normalne. To nie obejdzie się tak łatwo, że bo damy i już nie odbierzemy. Zapis, zapis, zapis. Bo tam nie było nigdy jakiegoś konfliktu. Tam był wtłoczony jad w momencie, kiedy to wszystko się rozgrywało, żeby to uderzyć w naszego burmistrza.
Podaj dalej, część druga, osada Janaszkowo.
Ten balans robimy. Balans to jest to, żeby te kółeczka się w powietrzu małe utrzymywały i to nam jest potrzebne właśnie do tego, żeby wjeżdżać, zjeżdżać z krawężników. Jak tego uczestnik się nie nauczy, no to dalej jakby nie przechodzimy do następnego kroku, czyli jazdy, pokonywanie mniejszych lub większych krawężników. Ręce Karolinę trzymamy tak mniej więcej na wysokości tu tych klipsów. Nie spinać się barkami. No i staramy się unieść te kółeczka małe, delikatnie nad powierzchnię podłogi ziemi.
No nie jest łatwo, ale to nie znaczy, że to nie jest do zrobienia. Po prostu trzeba się skupić nad tym i myślę, że z czasem wypracować można.
Jestem w ogóle w niebo wzięta, że takie miejsce tu jest i odbywają się tu różne zajęcia. Dla nas rodziców to jest ulga i podziwiam i szacunek oddaję tym ludziom, którzy to stworzyli i to tworzą, bo no jest to coś niesamowitego. Niesamowitego dla naszych dzieciaków, dla naszych, no nawet rodziców, dużo się tu możemy nauczyć, dużo wskazówek, także jest to miejsce super, świetne. rodzice nie jesteśmy w stanie stworzyć tego dzieciom w domu.
Dołączyliśmy do fundacji, to nasze życie zmieniło się o 100%. Wszedł do szkoły i w domu. I to było całe jego życie, bo mieszkamy w takiej miejscowości, że tam no, nic się nie dzieje takiego, żeby on mógł uczestniczyć. I odkąd przystąpiłam do tej organizacji, do tej fundacji, no, nasze życie nabrało blasku, bo mój syn uczestniczy w zajęciach tutaj w Jonaszkowie, w warsztatach dla dorosłych mężczyzn. Tak się czuję, bo mój syn jest niepełnosprawny intelektualnie, także wiele nie może, ale tu się czuję taki ważny, no bo no, taki mężczyzna już dorosły i dużo trenuje. Poza tym należymy do Mustangów Konin, gra w drugiej lidze, osiąga pewne sukcesy. Do tego jeszcze chodzimy na basen i tam też trenuję 2 razy w tygodniu pływanie. No, mój syn jeździł też na kolonie małych odkrywców, co było cudowne i nie do przecenienia, bo do tej pory nigdy sam nie mógł wyjeżdżać, no bo potrzebował nadzoru, a tutaj i rodzice mogą wytchnąć przez ten tydzień, co jest nie do przecenienia. Cudowna sprawa. Wszystkie zajęcia, które bierze udział, są darmowe.
Małgorzata, mama chorej Asi. O jej zdrowie walczę 43 rok. Jestem przyjaciółką Fundacji Podaj Dalej, również wolontariuszką, bo bardzo mi zależy na zdrowiu własnego dziecka. I na mojej drodze życiowej pokazała się Fundacja Podaj Dalej. Ta fundacja odciążyła mnie z trudów dnia codziennego. Walczyłam dzielnie o własne dziecko. No i co się okazało? Że w najpiękniejszych snach nie marzyłam, że to dziecko moje będzie funkcjonowało. A Fundacja Podaj Dalej moją Asię zatrudniła. Dziecko moje urodziło się z mózgowym porażeniem czterokończynowym, do tego spastycznym. Więc trzeba było pracować nad jej mową, nad funkcją życiową. Do dzisiaj sama nie jest w stanie się ubrać, ale pewne czynności życiowe wykonuje sama. Nauczyłam pisać, nauczyłam jeść i to teraz wykorzystuję w pracy. Ogromnie się cieszę z tego tytułu jako matka, że moje dziecko na tej ziemi znalazło swoje miejsce, że ma cel w tym życiu, że codziennie z bardzo dużą chęcią wychodzi do pracy. Mało tego, ona jako człowiek niepełnosprawny pomaga ludziom starszym z MOPR-u, dostarcza im obiady codziennie.
Trochę, daj mi wygrać i teraz ty wygrywasz. Dobrze.
Zuzanna Janaszek.
I ty wygrywasz.
Rehabilitacje, mieszkania treningowe, wszystko co robimy dotychczas jest oferowane osobom z niepełnosprawnościami bezpłatnie. I to są osoby, które przekazują 1,5% podatku na fundację, to są darczyńcy indywidualni, to są firmy, to są oczywiście też granty, bo ciągle piszemy różne konkursy, bo to musi być ciągła działalność. My nie możemy nagle powiedzieć, że już nie mamy pieniędzy na rehabilitację, tylko stale pozyskujemy te pieniądze. To jest w ogóle taki model, nowy model funkcjonowania i w ramach deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czyli nie tworzy się już dużych molochów, tylko małe miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą godnie mieszkać, żyć niezależnie i to jest właśnie przykład takiego miejsca. To jest jedno z pierwszych miejsc w ogóle, które dostało dotację na to, żeby tutaj powstało. I tu powstanie 12 mieszkań, takich jakby kawalerek dla osób z najcięższą niepełnosprawnością, gdzie będą mieć przestrzeń wspólną do spędzania czasu, będą mieć asystentów 24 godziny na dobę, ale będą mieć prawo decydowania o sobie. A przez te lata, kiedy my prowadzimy mieszkania treningowe w Koninie, tak wielu ludzi się przetoczyło, takich, którzy właśnie mogliby tu mieszkać, bo po wypadku, gdzie mają na przykład czterokończynowe porażenie, nic nie mogą sami zrobić, tracą często żonę czy męża, rodzinę, czy w ogóle ich na przykład rodzice starsi nie są w stanie się nimi opiekować, i lądują gdzieś w jakichś ośrodkach, gdzie naprawdę nie mogą się rozwijać, a mają dużo do zaoferowania. I to są takie miejsca, gdzie mają godnie żyć, rozwijać się i jeszcze siebie dawać innym. Takie miejsce nam się marzy. Przekonaliśmy do tego grantodawcę. 13 ponad milionów już uzyskaliśmy z funduszy unijnych. Pozostała kwota to jest nasz wkład własny. Część jest od darczyńców, a część z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak to sklejamy, żeby właśnie do końca 26 roku to tutaj powstało i żeby ludzie już mogli zamieszkać i cieszyć się wolnością.
Dech.
i długi wydech.
Maciej Wiatrowski.
Uwielbiałem skakać do wody z wysokości. Czy to czasami w miejscach nielegalnych, czyli z jakichś mostów do kanałów. Zwierzę na basenie, a jednak połamałem się skacząc z brzegu na basenie odkrytym w miejscu, w którym kiedyś jako dziecko uczyłem się pływać, przy tej samej barierce i skacząc, fakt było płytko, ale nie połamałem się o dno basenu. Źle ułożyłem głowę przy skoku, za bardzo mnie rzuciło. Przy zetknięciu głowy z lustrem wody coś chrupło. Poczułem momentalnie bezwład. Pamiętam, jak się topiłem. Brat po mnie wskoczył. To wyczuł pod rękoma. Jak mnie wyciągał, mówi, jak mi opowiadał, to bezwładne ciało. Leżałem na basenie, na tym betonie. Pamiętam, że było mi strasznie zimno. Czekałem godzinę na karetkę. Jest takie powiedzenie, że jestem złota godzina, że uraz rdzenia kręgowego powinien być zoperowany w ciągu godziny. Wtedy są jeszcze szanse na dużo zachowania tych ruchów, które mieliśmy przed tej sprawności, którą mieliśmy przed wypadkiem. Może nie w pełni, bo każdy uraz rdzenia niesie za sobą jakieś szkody, ale ja byłem dopiero operowany po 2 tygodniach. Okazało się, że zabrali mnie po 3 dniach do Poznania. Jednak tam też był remont całego szpitala. W każdym razie po 2 tygodniach byłem operowany. No i szybko dostałem odleżyn, co spowodowało to, że nie mogłem siadać na wózek. Po tych 3-4 miesiącach prawidłowo powinno być się siadać. Ja leżałem 2 lata, więc tylko byłem przerzucany z boku na bok. I później w Konstancinie zoperowali mi tą odleżynę po kilkunastu miesiącach i po 2 latach mogłem siadać. W roku 1994 w lipcu, 22 lata miałem, byłem świeżo po wojsku. No na początku to myślałem, że któregoś ranka się obudzę, wyjdę, zamknę klamkę za sobą, zamknę za sobą drzwi. Mam od tej pory 4-kończynowe porażenie i ręce mam władne w jakichś 10-15%. Nie chodzę, poruszam się za pomocą wózka. Moje drugie życie zaczęło się 2 lata po moim wypadku, kiedy jak leżałem w szpitalu, trafił do mnie wysoki mężczyzna, którego ja wtedy jeszcze nie znałem. Przedstawił się, ale jego imię, nazwisko nic mi nie mówiło. Dopytywał, jak się czuję i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, że zajmie się mną i pomoże mi, jak wyjdę ze szpitala. Dowiedział się, że już jestem w domu, zadzwonił i powiedział, żebym się uszykował i że przyśle po mnie busa. Z ciekawości pojechałem. Trafiłem na warsztaty terapii zajęciowej. Kurczę, ale przeraziło mnie tam ta ilość tych osób z niepełnosprawnościami. Ja jeszcze nie dopuszczałem w sobie jeszcze tego, że będę poruszał się za pomocą wózka, że będę osobą niepełnosprawną. Myślałem, że po jakimś czasie to minie i po prostu, że będę nadal sprawny. Następnego dnia znowu przyjechał po mnie bus, przyjechałem do tych warsztatów, ale 2 dni, 3 dni następne, 4 nic nie przyjeżdżało. No i sam tak byłem ciekawy tego, co dalej będzie. Zadzwoniłem i zapytałem, czy przyjedzie po mnie bus. I to właśnie czekano chyba na tą moją decyzję, żebym to ja sam zdecydował, że chcę jechać. Nagle będąc osobą sprawną, nie możemy się podrapać po nosie, jak mucha chodzi, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Już nie mówię o innych czynnościach. U mnie były to 2 lata leżenia, więc ja po tych 2 latach leżenia chłonąłem wszystko. Chciałem otrzymywać na początku to dobro, później chciałem je dawać innym. I doktor Piotr Janaszek, bo to był ten mężczyzna, który udzielił mi wsparcia, wraz z całym swoim zespołem zaopiekowali się mną w tym pierwszym okresie. Wciągnęli mnie w to tak naprawdę moje drugie życie, które się już wtedy zaczęło i dzisiaj sobie nie wyobrażam już innej relacji z takim środowiskiem. Doktor był taką osobą, że on nikomu nic nie narzucał, nie pokazywał tak wprost, nie kazał czegoś robić, ale tak w taki umiejętny sposób kogoś popychał w jakimś kierunku, nie? W ogóle po śmierci doktora moja praca związała się z córkami doktora. I tak wspólnie przez to życie zawodowe idziemy. W dniu dzisiejszym najbardziej im brakuje jazdy na rowerze, gry w piłkę. Często mi się śni, jak I rano się budzę zadyszany i tak myślę, co to za sen piękny był. Z córką na rowerach jeździliśmy. Nie? I to są fajne sny.
Od małego razem z siostrą wychowywałyśmy się właśnie w taki sposób, że byłyśmy wszędzie tam, gdzie był tato. To był nasz świat i my do pewnego momentu jakby nie znałyśmy też innego świata i miałyśmy mnóstwo przyjaciół wśród taty pacjentów. Dla nas nie było czymś takim dziwnym, że ktoś jest, że inaczej wygląda, że może nie ma, nie wiem, nóżki albo jeździ na wózku, bo to było takie dla nas zupełnie naturalne środowisko. Ale dla nas to było zawsze niesamowite, jak wszystkie dzieci tatę kochały. I pewnie był taki moment jako małe dziewczynki, że byłyśmy trochę o to zazdrosne, no bo on był takim, tato musiał być dla wszystkich, jak szłyśmy na przykład z nim na oddział ortopedyczny, oddział rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, to po prostu dzieci do niego lgnęły i musiałyśmy się nim nauczyć się dzielić tatą. Był taką osobą, która doskonale rozumiała, że żeby leczyć człowieka, niezależnie czy to jest dziecko, czy dorosły, to trzeba się nim zająć jako całością. I ciałem, i duchem, i dobrym samopoczuciem, i budowaniem takiej nadziei i motywacji na to, że będzie lepiej. Myślę, że tego też uczył się i od profesora Degi, i na pewno też od swoich rodziców. Od babci Zuzanny, która prowadziła w Poznaniu warsztat ortopedyczny, która już w czasie właśnie powojennym pomagała ludziom okaleczonym często przez wojnę. I która, jak to tato opowiadał, że często w domu ich rodzinnym nocowali na przykład pacjenci babci, bo ona przyjeżdżali z innego końca Polski i babcia robiła im na przykład protezy i oni przez kilka dni mieszkali w domu rodzinnym po to, żeby nie musieć wyjeżdżać i wracać, tylko czekali na przymiarki, tak żeby wyjechać już na przykład z oprotezowaniem. I tata też się w takim domu wychował i jakby to jest takie podaj dalej, że my z Olgą też się w takim domu wychowałyśmy, gdzie to dobro osób, które potrzebują pomocy, które potrzebują wsparcia, to było takim najwyższym dobrem. I na pewno to go wyróżniało zawsze, że tak jak szedł do dzieciaków z gitarą, to on budował to zaufanie dzieci, że on później, kiedy prowadził jakąś naprawdę żmudną, czasem bolesną rehabilitację, dzieci mu ufały, że dzięki temu będą mogły, nie wiem, szybciej zrobić po południu slalom na wózku, jak doktor wymyśli slalomy, czy będą mogły gdzieś wyżej sięgnąć rączką przy ubieraniu choinki na oddziale rehabilitacyjnym, czy w Mielnicy nad Gopłem już później, gdzie co roku jeździłyśmy na obozy harcerskie, które tato organizował. Właśnie dzięki temu, że miał tato to zaufanie, że mógł z tymi dzieciakami dużo zrobić pod kątem medycznym, że mu ufały, że tam nie było płaczu, że dzieci wiedziały, że po prostu tak musi być, a dzięki temu właśnie potem się kąpały w jeziorze, przy ognisku śpiewały, pląsały, zdobywały przeróżne sprawności, bo to były obozy harcerskie z całą taką metodyką harcerską, gdzie trzeba było rywalizować, żeby zdobywać różne sprawności. Tato też był mistrzem w wymyślaniu tych sprawności, żeby każde dziecko było w stanie zdobyć sprawność, nawet jeśli kompletnie było niesprawne fizycznie, więc I po prostu dzieciaki ufały tacie, uwielbiały go, bo on był zawsze uśmiechnięty, dla każdego miał kawał, jakiś dowcip na jego poziomie wiekowym. Nie lubiliśmy go tylko rano, jak o 6 rano trąbką nas budził, prawdziwą trąbką, jak robił pobudkę poranną w Mielnicy. To był taki czas, gdzie właśnie po mistrzowsku łączył tą swój taki kunszt jako lekarza, ortopedy, chirurga i specjalisty w rehabilitacji z taką miłością do ludzi, z szacunkiem do ludzi i z tym, że od maleńkiego uczył dzieci, że mogą zrobić więcej niż im się wydaje i więcej niż rodzice myślą, że są w stanie zrobić. I to się często zaczynało w Mielnicy od, nie wiem, samodzielnego pościelenia łóżka, od gry w piłkarzyki, czy od jazdy na rowerze, pamiętam Sławka, świętej pamięci, który nie miał obu rąk i on się uczył jeździć na rowerze i pierwszy umiał jeździć na rowerze dwukołowym, zanim my się nauczyliśmy i to była taka rywalizacja, ale też pokazywała tym dzieciakom, że mogą więcej, żeby wzbudzić w nich taką potrzebę, żeby chciały więcej. I jak one chciały więcej, to też bardziej się angażowały we wszystko, co je usprawniało. Że jednak musiały do południa iść na rehabilitację i naprawdę ciężko ćwiczyć, ale po południu była nagroda, bo znowu w czymś wygrały, znowu w czymś były lepsze, znowu mogły się wykazać i być szczęśliwe, że gdzieś odniosły sukces. I to samo tato robił z dorosłymi, tylko z dorosłymi jest trudniej, bo jak wytłumaczyć komuś, kto skoczył na główkę, złamał kręgosłup, czyli został przerwany rdzeń kręgowy, jest sparaliżowany od szyi w dół. Jak takiemu człowiekowi wytłumaczyć, że wszystko będzie dobrze, że jakoś się ułoży, że będzie normalnie, w cudzysłowie, żył. I to już była wielka sztuka, żeby ludzi po takich dramatach, dorosłych, którzy przecież znają życie, którzy no, mogą powiedzieć ci, co ty możesz o tym wiedzieć, jesteś sprawny, chodzisz, biegasz. Jak znaleźć klucz do takich osób? No i tacie się to udawało. Tak naprawdę my działamy tak samo, że w każdym, czy to jest dziecko, czy dorosły, nie szukamy tego, co nie działa, bo to dawno już cały system zdefiniował, że to nie działa, to nie działa, to niesprawne, do tego się nie nadajesz, tu przeciwwskazania i tak dalej. Tylko nasza jakby cała filozofia polega na tym, żeby znaleźć to, co działa. I każdy ma takie coś. I na tym, co działa, budować, że życie się nie skończyło, tylko zaczęło się nowe życie, inne. Odwoziłam tatę, bo on bardzo dużo jeździł też do Warszawy i pamiętam, jak go podwoziłam na dworzec, jak zwykle w pędzie, na ostatnią chwilę. A też byliśmy jakby w takich relacjach, że jakby my nie musieliśmy sobie mówić kocham cię, bo to się, po prostu się czuło, nie musieliśmy tego mówić. I pamiętam jedną sytuację, gdzie odwiozłam tatę na dworzec i jakiś no tak, ta miłość tak we mnie wezbrała, że jak wysiadał, to mu powiedziałam, że go bardzo kocham. No i krótko potem tato zginął. I to był taki naprawdę trudny czas dla nas. No. A potem był taki moment, gdzie w gronie właśnie takim, gdzie moja mama już wyszła ze szpitala, bo też w tym wypadku niestety brała udział. Kiedy już wyszła ze szpitala, też po wielu tygodniach, spotkałyśmy się razem z babcią Zuzanną i słyszałam, jak mama z babcią rozmawiają, co teraz będzie z tym wszystkim, co tato stworzył, z tymi jego planami, których nawet nie znamy, bo on po prostu nigdy nie miał czasu ich spisywać, tylko on to robił od razu, tu i teraz. Przecież kiedy tato zginął, był raptem rok starszy niż ja dzisiaj. I był taki moment, gdzie właśnie mama i babcia rozmawiały o tym, co teraz będzie, z tym, co tato stworzył, co rozpoczął. I pamiętam babcię, która z taką oczywistością powiedziała, no jak to, co teraz będzie? No Zulka i Olusia muszą to wszystko poprowadzić. I my, które byłyśmy na studiach, takie młode studentki w takim wieku, gdzie się żyje czasem od imprezy do imprezy, nie myśli jeszcze, że trzeba za chwilę gdzieś iść do pracy, gdzie po prostu jest taki fajny czas. Nagle do nas to dotarło, że to nie ma innej drogi. Od razu zaczęłyśmy naprawdę ciężką pracę. Też nie miałyśmy czasu nawet przeżyć tej żałoby. Myślę, że nawet ja się zastanawiam czasem, czy w ogóle ją do tej pory przeżyłam. Wierzymy, że robimy to tak, jak nas nauczył, że gdzieś tam jest z nas dumny, czasem nam pomaga w trudnych sytuacjach. Ja bardzo w to wierzę. Pamiętam, że zawsze mi się wydawało, że mój tato jest taki silny, bo ja go ciągle widziałam, że on ciągle kogoś przenosił z wózka do jeziora, z wózka na łódkę. I to były i takie naprawdę drobniutkie osoby, i takie potężne osoby. Czasem pamiętam ten jego wysiłek na twarzy, ale zawsze sobie myślałam, że mój tata to jest silny.